Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marian Mariański. Szczęść Boże, panie Stanisławie. O, czy zło... Pierwsze pytanie. Czy złowrogi Zorro powstrzyma Marsa Mozwańczego Króla Bonjura Ogura, pierwszego księcia Transpolo, po władze w naszym nieszczęśliwym kraju, bo gdyby ta akcja nabrała rozpędu i pojawiło się więcej takich jak Zorro, to czy waginet Donaldu Tusku przetrwałby taką próbę? Już obserwujemy pościg za nim, który przypomina polowanie na wroga ludu. No to mnie to przypomina trochę polowanie Władysława Gomułki na ramy do obrazu, cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w połowie lat 60., bo to Gomułka tam kazał aresztować ten obraz, no i obraz został aresztowany, ale prymas Wyszyński wpadł na pomysł, żeby w takim razie po Polsce w ramach tej pielgrzymki peregrynowały puste ramy do obrazu i milicja w całej Polsce, na oczach całej Europy, uganiała się po całej Polsce za tymi pustymi ramami do obrazu. Dzisiaj, jak to się opowiada, to ludzie nie chcą wierzyć, ale tak było. No a teraz co? A teraz pan Siemoniak i ci jego tam, te jego psy gońce uganiają się za Zorro, tylko żeby dogodzić obywatelu Trzaskowskiemu Rafału. No widać wyraźnie, że tak dużo się w naszym kraju nieszczęśliwym nie zmieniło, tyle tylko, że pan Siemoniak i obywatel Tusk Donald zastąpili Władysława Gomułkę i Mieczysława Moczara. No to no postęp niby jest, ale nie taki znowu duży. Drugie pytanie. Czy Mentzen popełnił faux pas, pijąc piwo z księciem małżonkiem, Bonjurem i jego świtą? Czy Grzegorz Braun przejmie ten zniesmaczony elektorat? No, moim zdaniem pan Mentzen został trochę wykorzystany. To, że jest człowiekiem uprzejmym i takim grzecznym, bo to został postawiony przed faktem dokonanym przez tych mordochłapów, tam księcia małżonka i obywatela Trzaskowskiego Rafała, nie mówiąc, podobno pan Nitras jeszcze tam się załapał na to piwo, ale moim zdaniem głupstwo zrobił, bo powinien najwyżej tam... Chcecie się nachlać, to proszę bardzo tam kazać kelnerowi postawić i oblać ich nawet tym piwem, ale samemu się do nich nie przesiadać. Czy Grzegorz Braun... Nie wiem, nie wiem, proszę pana, proszę państwa, uczeni radzieccy odkryli sposób przewidywania przyszłości, bardzo prosty, mianowicie wystarczy trochę poczekać, no i się dowiemy. Trzecie pytanie. Jak pan ocenia rewelacje Murańskiego, o których mówił premieru Tusku i kontaktach Karola Nawrockiego z paniami do towarzystwa? Czy to jest kolejny przykład organizatorskiej funkcji prasy i tworzenia tak zwanych fraktów prasowych? Sam Murański, człowiek o wątpliwej moralności, został awansowany do autorytetu moralnego, ale wydaje się być bezpieczniacką wtyczką w tym środowisku. Jak to świadczy o premierze naszego kraju, który powołuje się na kogoś takiego? Czy to jest desperacja Tuska, czy po prostu za krótka lista konfidentów? Proszę państwa, no desperacja Tuska, ja już tutaj mówiłem w komentarzu, że Donald Tusk musiał dostać jakąś iskrówkę od Reichsführerin Ursuli von der Leyen, czy tam Ursuli von der Leyen. Wiecie, rozumiecie, Tusk, jak nie wygra obywatel Trzaskowski Rafał, nasza ukochana duszeńka, to ja będę musiała wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. No to w takich okolicznościach to człowiek się brzytwy chwyta, cóż dopiero pana Murańskiego. A pan Murański to rzeczywiście taka osobistość spod ciemnej gwiazdy trochę. No i to rzeczywiście niedobrze, nie, to niedobrze, że obywatel Donald Tusk czerpie z takiej krynicy mądrości. Mam nadzieję, że nie we wszystkich sprawach, bo gdyby tak było, no to dobrze by to nie wyglądało. Bądź co bądź uważany jest za szefa waginetu tutejszego. No to co mają sobie myśleć tam w Paryżu o nim czy w Londynie? Rzeczywiście z kurwiarzami ten Tusk się zadaje. Ajajajajaj. Co, czy pan Murański bezpieczniacką wtyczką? No, wydaje się, że jak pan pisze, że się wydaje, no, no nie jest wykluczone, no, że on tam jakieś zadania wykonuje na rzecz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Konfidentów lista nie jest krótka, bo panowie Stankiewicz i ten drugi tam z Onetu twierdzą, że oni mają nie pana Murańskiego, tylko innych informatorów, takich lepszych. No to tamci to już na pewno są konfidentami, to są alfonsami, konfidentami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy dostali zadanie. No i teraz czytam tutaj postscriptum od pana Bariańskiego. Ciekawe, że żaden tak zwany niezależny dziennikarz nie zbada kontaktów Trzaskowskiego z pedofilami, bo zdaje się, że jakiegoś sponsorował. Pewnie mają to surowo zakazane przez swoich oficerów prowadzących. Pozdrawiam gorąco. No na pewno. W ogóle to zwróciłbym uwagę, że zdumiewające jest to, że nikt nie informuje, że niezależni dziennikarze głównego nurtu, a nawet nie informują o jerozolimskich i bezpieczniackich korzeniach obywatela Trzaskowskiego Rafała. No przecież jak już obywatel Trzaskowski Rafał i Tusk i tam ci wszyscy, tam pani Korwin-Piotrowska, tak, tam zaćwierkała z właściwego klucza, no to jak mamy wszystko wiedzieć o naszych prezydentach, to wszystko. Przecież bycie Żydem to nie jest nic hańbiącego. Ja w każdym razie tak uważam. Antysemici może uważają inaczej, ale ja uważam, że bycie Żydem to nie jest nic hańbiącego, więc nic by się nie stało, gdyby te jerozolimskie korzenie, a tu ani naczelnik państwa się nie zająknie na ten temat, ani że obóz przeciwny, mimo że tam panu, na pana Nawrockiego ruszyły całe watachy bezpieczniackie, to na, proszę bardzo, jaka powściągliwość chwalebna. Widocznie nie tylko oficerowie prowadzący im zabraniają, ale jeszcze ktoś tam starszy i mądrzejszy, no przed którym nawet naczelnik państwa na baczność staje i mówi, tak, toczno wasze wieliczeństwo. Konrad Mazowiecki. Szanowny panie Stanisławie, o ile program likwidacji podatków z ust Grzegorza Brauna brzmi jak troska o skarbiec i rozwój Polski, o tyle z ust Sławomira Mentzena jak dobry plan na kolesiowski wyzysk. Sądzę tak dlatego, że pan Braun modli się do Boga, zaś Mentzen do Bitcoina. W związku z tym wiek wyborców nie jest przypadkowy. No, nie wiem, wie pan, ja wysłuchałem przemówienia Grzegorza Brauna w sprawie podatków. No i to oczywiście zgadzam się z opinią, że tutaj zasady chrześcijańskie no, sprzeciwiają się wyzyskowi również fiskalnemu ze strony państwa. No, wystarczy tą przypowieść ewangeliczną taką o monecie czynszowej, jak tam faryzeusze chcieli Pana Jezusa sprowokować i zapytali Go, czy należy podatki płacić. No bo jakby powiedział, że należy, to zaraz by Go za ruską o noce tam okrzyknęli, a jakby powiedział, że nie należy, no to by Go zadenuncjował Judenrat tamtejszy do cesarza Tyberiusza i tam zaraz by został ukrzyżowany jeszcze przed terminem. Ale Pan Jezus wybrnął z tego, kazał sobie podać monetę czynszową, no i zapytał tych faryzeuszy, czyj to wizerunek jest na tej monecie. A no, powiadają cesarza. No to powiada, oddajcie co cesarskiego cesarzowi, a co boskiego Bogu. Teraz się to, tę drugą część wypowiedzi Pana Jezusa pomija przy rozmaitych nawet wskazaniach. ale wydaje mi się, że ona jest ważniejsza od tego, żeby oddać co cesarskie cesarzowi. Mianowicie cesarz sobie podatków nie płaci, ale cesarz też ma obowiązki wobec Pana Boga. A jakie? Ano sprawiedliwe rządy. A nie da się pogodzić sprawiedliwych rządów z uciskiem podatkowym. Więc z tej przypowieści można wyciągnąć wniosek, i Grzegorz Braun go wyciąga, że trzeba, że tak powiem, zlikwidować ucisk podatkowy. Grzegorz Braun zresztą domaga się całkiem słusznie likwidacji podatku tego dochodowego. On w ogóle pełni taką marginalną funkcję fiskalną, dlatego że z uwagi chociażby na to, że znaczna część płatników tego podatku dochodowego to są emeryci w ilości tam, w liczbie chyba 9 milionów, no i cała sfera budżetowa. To jest przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej. To nie jest żadne tworzenie dochodów budżetowych. Więc, a poza tym, co jest najważniejsze, bo nawet gdyby tak nie było, to podatek dochodowy należałoby zlikwidować z uwagi na jedną rzecz. Otóż on w samej swojej konstrukcji wyposaża władzę publiczną w uprawnienie, które dla tworzenia dochodów państwowych wcale nie jest konieczne. Natomiast to jest dodatkowa udręka dla obywateli, że muszą się spowiadać ze swoich dochodów. I dlatego podatek dochodowy CIT i PIT powinny być zlikwidowane. Nie wiem, czy pan Mentzen taki sam proces myślowy tutaj odbywa, czy też tylko, no nie wiem, czy on wierzy w Bitcoin. Gdyby tak wierzył tylko w Bitcoin, to myślę, że takich, że tak powiem, sukcesów biznesowych by nie odniósł. A no wiek wyborców, no mój Boże, to ja akurat jestem człowiekiem już starszym panem, mam 77 lat skończonych. W związku z tym ja bym tam na Bitcoin się nie dał nabrać, bo uważam, że to jest prawdopodobnie, może się mylę, ale uważam, że to jest rodzaj piramidy finansowej. Natomiast młodzi ludzie lubią eksperymentować. Ja bym im tego nie zabraniał, wie pan, dlatego że gdyby ludzie nie chcieli eksperymentować, no to nadal byśmy siedzieli, że tak powiem, w jaskiniach. Pytanie, czy podejrzewa pan, że gdy młode etatowe szaraki zrozumieją brak związku pomiędzy likwidacją podatków a wysokością ich pensji, gdyż to nie w ich kieszeniach wyląduje różnica, to Konfederacja wróci do swojego stałego poziomu 5%? Proszę pana, odnoszę wrażenie, że pan nie bardzo rozumie, na czym polega problem. W 1995 roku w centrum Adama Smitha przeprowadzone zostały badania, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych konfiskuje państwo, nie tylko w podatkach, ale również w takich przymusowych świadczeniach finansowych, jak na przykład składka ubezpieczeniowa, czy rozmaite ubezpieczenia i tak dalej. Okazało się, że 83% dochodu państwo konfiskuje. Więc gdyby państwo nie konfiskowało 83% dochodu, a na przykład tylko 23%, gdyby te proporcje odwrócić, no to jak pan sądzi, w czyich kieszeniach pozostałaby ta różnica? Także niech pan to przemyśli. Pan Mariusz Tadeusz. Witam serdecznie, szanowny panie Stanisławie. Jaka kara spotkałaby Polskę oraz w czyich kompetencjach byłoby wykonanie takiego manewru? Powrót Polski do węgla oraz produkcja i sprzedaż stali kosztem zrobienia z kraju złomowiska Europy. Węgla nie brakuje, starych samochodów też pod dostatkiem. Odwagi umiłowanym przywódcom brakuje, to pewne. W jakich warunkach można by było przeprowadzić takie zmiany? Pozdrawiam i 100 lat zdrowiu życzę. No, myślę, że takie kary to są przewidziane w traktatach i to wnioskowałaby do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Komisja Europejska i tyle, chyba żeby Polska wypowiedziała traktat akcesyjny i inne traktaty, no to wtedy mogłaby robić co tam sobie i tyle. To, natomiast co by było, wie pan, to trzeba by sprawdzić. Trzeba by, jak dopóki nie sprawdzimy, to nie wiemy. Pan Mikołaj Matuszczak, szanowny Zorro prawicy, zadający lewakom ciosy celne i dotkliwe, niczym uderzenia sztychem szpady. Pierwsze pytanie, co jeszcze pozytywnego albo i nie może według pana nawywijać przed wyborami zamaskowany bohater z Tarnowa? Być może miałby pan dla niego jakieś życzliwe rady. Jaki zamaskowany bohater z Tarnowa, proszę pana? Co? Który to jest? zamaskowany bohater z Tarnowa. No nie, już niczego nie zdąży nawywijać. Teraz musi się ukrywać przed siepaczami ministra Siemoniaka. Także tam tych wszystkich bezpieczniaków i tak dalej, bodnarowców go tam chcą go pewnie w areszcie wydobywczym umieścić i tak dalej. Nic jeszcze nie zdąży nawywijać. Drugie pytanie. Już nic nie zdąży, bo to przecież tylko tam, a potem cisza jest wyborcza. W sobotę już jest cisza wyborcza. Drugie pytanie. Mamy niepodważalne dowody, że deficyty intelektualne bynajmniej nie umożliwiają w Polsce pełnienia obowiązków głowy państwa. Ciekawi mnie natomiast, czy taką przeszkodę formalną stanowi niepełnosprawność fizyczna. No, teologicznych przeszkód nie ma, ani politycznych przeszkód nie ma. Co więcej, byłoby to... być może pod wyeliminowanie takich osób z niepełnosprawnością fizyczną, skoro tych z niepełnosprawnością intelektualną nie eliminujemy, nawet mieliśmy takich prezydentów, no to z niepełnosprawnością fizyczną to by było potraktowanie jako wykluczenie i stygmatyzacja. Zresztą cóż, no, prezydentem Stanów Zjednoczonych był Franklin Roosevelt, który przecież jeździł na fotelu na kołkach po tej Haine Medina, przebytej chorobie Haine'ego Medina. Także nie ma żadnych teologicznych, jak powiadam, przeciwwskazań. A jeśli nie, tutaj czytam dalej, czy na przykład pan oddałby głos na kandydata bez nóg, gdyby jego program był niepodważalnie prawicowy? Czy jednak taki dopust jest zbyt dużym utrudnieniem i w praktyce dyskwalifikuje z kandydowania? No, bez wahania bym oddał głos. A cóż to mi? Myśli się, rządzi się głową, a nie nogami, drogi panie. Głową się rządzi, a nie nogami, nawet nie sercem. Kardynał Wyszyński przestrzegał, że głowa jest wyżej niż serce. Chyba że ktoś leży plackiem przed tam tą Reichsführer Ursula von der Leyen, to wodę leje, to wtedy ma głowę na tym samym poziomie co serce. Ale jeżeli nie leży plackiem, no to głowa jest wyżej niż serce. I trzecie pytanie. Ostatnio wydaje się, że lalka jest zaskakująco aktualna. A jakie jest pana zdanie o panu imienniku Wokulskim? No co, jakie moje zdanie? Wokulski, tutaj w przypadku Wokulskiego sprawdza się taki wierszyk Kazimiery Iłakowiczównej, Portrety imion, taki wiersz jest tutaj o imieniu Stanisław. Tam między innymi można ze wszystko zrobić i w każdą formę ulepić, potrafi fortunę zdobyć i w 3 dni byle komu ją przepić. Potrafi szkół nie skończyć lub dzieła dać wiekopomne, sprawa rolnictwa, historii, że o teologii nie wspomnę. Więc jedyną wadą Stanisława Wokulskiego było to, że się nieszczęśliwie zakochał w jakiejś durnicy takiej, tej Izabeli Łęckiej. No i tyle. No. Także, a dlaczego panu się wydaje, że lalka jest zaskakująco aktualna? Lalka jest aktualna pod wieloma względami zawsze, niezmiennie. Ale dlaczego miałaby być zaskakująco aktualna? To mi pan zabił ćwieka. Pan Michał Krzycki. Czy mógłby szanowny pan Stanisław użyć jeszcze raz swojej supermocy logiki, spróbować wyjaśnić poniższą lingwistyczną zagadkę z rejonów demokracji? Kilka tygodni temu redaktor Łukasz Warzecha w programie internetowym, ku mojemu zdziwieniu, wyraźnie nazwał głosujących na Grzegorza Brauna jego wyznawcami. Inni kandydaci mieli swój elektorat albo zwolenników, ale tylko ci od Brauna zostali nominowani do miana wyznawców. Czy podejmie się szanowny pan redaktor rozróżnienia między powyższymi? Po prostu chciałbym wiedzieć, co czyni ze mnie wyznawcę, kiedy głosuję na jednego kandydata, a co czyni mnie wyborcą albo elektoratem, jeśli wybiorę innego. Niechaj moc będzie z panem redaktorem. Myślę, że to wyjaśnienie jest proste. Po prostu pan redaktor Warzecha nie lubi Grzegorza Brauna albo wydawało mu się, że jak on tak wyda wyraz swojemu dysgustowi wobec Grzegorza Brauna na antenie, no to naczelnik państwa powie, no maladiec i tak dalej, go pochwali, być może nawet tam da mu jakiegoś cukierka. No bo wyznawca, z czym się różni wyznawca od zwolennika? No wyznawca, ja w każdym razie używałem też tego określenia na takich fanatycznych zwolenników naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. I wyznawca tym się różni od zwolennika, że zwolennik no przynajmniej sprawia wrażenie, że kieruje się jakimś rozeznaniem poglądach, projektach, programie tego swojego idola, podczas kiedy wyznawca nie. Wyznawca kieruje się ślepą wiarą, po prostu wierzy w tego swojego idola jak w obraz i tu, że tak powiem, taka przymieszka racjonalności jest bardzo niewielka. To taka jest różnica. Paulina Komorek. Kochany panie Stanisławie, o wybory nie pytam, bo wiadomo, że głosujemy przeciw, nawet gdyby kontrkandydatem był kot naczelnika Jarosława. Pytanie pierwsze. Czy oglądał pan ostatnią walkę Włodarczyka Diablo z Adamem Walskim? Oglądałem. Bardzo ciekawa walka. W początkach tej walki pan Włodarczyk Diablo znalazł się na deskach po celnym uderzeniu pana Balskiego, no ale potem pod koniec walki już pan ten Włodarczyk pokazał mistrzostwo i znokautował pana Balskiego. Bez żadnych tam fauli, bardzo czysty sposób także. A początkowo to miałem wrażenie, że pan Włodarczyk tak stara się nie atakować pana Balskiego, raczej się bronić i unikać ciosów i tego. No nie wszystko mu się udało, bo dostał jeden cios mocny, po którym znalazł się na deskach, no ale później wygrał ten i pas mistrza świata utrzymał. Pytanie drugie. Czy w okresie, w którym mieszkał pan w Bełżycach, jego mieszkańcy byli nazywani fujarami? Jeśli tak, to czy zna pan genezę tego określenia? Dziękuję za odpowiedzi. Życzę panu zdrowia do momentu, kiedy się panu zawierci. O, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wierna słuchaczka Paulina z Puław, w których pana kolega był sędzią. No to rzeczywiście tak, bardzo, bardzo sobie ceniłem przyjaźń z kolegą Andrzejem Mogielnickim, który tam był sędzią i się zdaje się w pamięci mieszkańców Puław zapisał dobrze. Natomiast jeśli chodzi o określenie bełżycka fujara, to oczywiście, że znane mi było, Z tym, że to jest starsze określenie niż, bo ja zacząłem mieszkać w Bełżycach od 1954 roku, a to określenie bełżycka fujara to już było znacznie starsze. Podobno tak mi przynajmniej mówili moi, znaczy moja babcia mi mówiła, bo moja babcia to była taka chodząca encyklopedia, że tak powiem, wiedzy o Bełżycach. Mówiła mi, że w Bełżycach podobno fabrykowano fujary, takie piszczałki takie. No i stąd też mieszkańców Bełżyc nazywano fujarami. Bełżycka. No nawet jest jakaś taka książka pod tytułem Bełżycko Fujara, to w tym takim w gwarze miejscowej. Także znane mi jest to określenie. No i tym wyjaśnieniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.